15 minut po godzinie 18. Witam się z Państwem, ojciec Dawid. Czas w Radiu Maria na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu witamy naszego serdecznego gościa, księdza profesora Henryka Witczyka, kierownika Katedry Teologii Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz profesor jest również przewodniczącym dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, jak również członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Witamy księdza profesora bardzo serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże Państwu.
Czas na to, aby wczytać się w Słowo Boże przewidziane na najbliższą niedzielę, aby to Słowo poznać, aby też pod tym tekstem, który znajduje się w tym słowie, wejść głębiej, wejść w to, w co stanowi krew tego tekstu, znaczenie. Tak, abyśmy podczas uczestniczenia w mszy świętej niedzielnej mogli jak najbardziej świadomie przeżywać tę Eucharystię również od strony stołu Słowa Bożego. Temu też służy ten czas. Bardzo Was, drodzy, zapraszam do udziału w tym czasie, do zasłuchania się w słowa księdza profesora, a następnie do tego, aby również podzielić się własnymi refleksjami do tego tekstu, czy może zadać konkretne pytanie związane z liturgią słowa przewidzianą na najbliższą niedzielę. Rozpocznijmy nasze spotkanie, przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego. Niech On nas prowadzi, niech On nas oświeca, niech On również dodaje nam wszelkich potrzebnych darów. szukając Słowa Bożego, czas, w którym chcemy wnikać w tekst słowa, które nas prowadzić przez nasze życie do celu. Zasłuchajmy się w słowa dzisiejszych czytań, a przed nimi poprosimy księdza profesora o słowo wstępu.
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Tymi słowami antyfony, refrenu będziemy się modlić w tę właśnie 28. niedzielę zwykłą. Zarówno pierwsze czytanie, jak też Ewangelia, które w układzie liturgii słowa bardzo ściśle się ze sobą łączą, jest pokazany symbol tegoż właśnie zbawienia. Symbol, a więc konkretny, namacalny, dostrzegalny, dotykalny, widzialny znak, w którym objawia się rzeczywistość nadprzyrodzona Boża. Tym znakiem jest uzdrowienie człowieka trędowatego. W pierwszym czytaniu jest to dowódca wojsk syryjskich imieniem Naaman. Już jego imię bardzo pięknie znaczy miły, umiłowany po prostu. Ktoś, kto jest przyjacielem. W Ewangelii natomiast dowiemy się o tym, w jaki sposób Pan Jezus uzdrowił z trądu 10 trędowatych, a w sposób szczególny tę rzeczywistość zbawienia dokonanego w swojej osobie odkrył Samarytanin. Słuchając tych dwóch perykop, słuchając też wyjaśnień poszczególnych wersetów, szukajmy odpowiedzi na pytanie, które niech nam towarzyszy w tę niedzielę. Mianowicie, w jaki sposób dokonuje się zbawienie człowieka? Bo będziemy się modlić, Pan Bóg okazał ludom w znaczeniu poganom swoje zbawienie. I rzeczywiście zarówno Syryjczyk Naaman, jak też ten Samarytanin, to w świetle Pisma Świętego cudzoziemcy, nienależący do ludu wybranego pierwszego przymierza, do Izraela. Im Bóg, Jezus Chrystus, okazuje zbawienie. Doświadczają tego zbawienia w formie zaczątkowej, poprzez cudowne uzdrowienie. Niemniej natchniony opis jednego i drugiego wydarzenia pozwala nam odkryć te czynniki, które dokonują zbawienia definitywnego, czyli tego charakterystycznego przemienienia człowieka ziemskiego, cierpiącego, dotkniętego śmiertelną chorobą, w człowieka, jak mówi święty Paweł, chwalebnego, niebieskiego, wolnego od tych wszystkich ziemskich utrapień, wolnego przede wszystkim od zagrożenia śmierci. Tak więc, wsłuchując się zarówno w samą treść czytań, jak też w wyjaśnienia poszczególnych wersetów, szukajmy odpowiedzi, w jaki sposób ci dwaj bohaterowie przechodzą z pogaństwa, czy z bliżej nieokreślonego stanu niewiary do pełni wiary, w jaki sposób przechodzą ze stanu człowieka skażonego grzechem i cierpieniem, czego symbolem jest ten właśnie trąd człowieka gnijącego praktycznie pod ciężarem strasznej choroby, w stan człowieka zbawionego. Wsłuchujmy się zatem z całą uwagą najpierw w pierwsze czytanie.
Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.
Zanim przejdziemy do rozjaśniania pojedynczych wersetów, zdań tej przepięknej perykopy, spróbujmy sobie uświadomić, że wydarzenie to dzieje się na terenie ziemi Izraela, ale główny bohater Naaman to wybitny wódz aramejski. Jego imię znaczy właśnie tyle, co miły. Przypomina nam się Księga Rut z przepiękną postacią Noemi. I gdybyśmy chcieli jakoś jeszcze głębiej zdać sobie sprawę z wielkości tegoż człowieka, Naamana, warto sięgnąć, bo wielu z nas posiada w swojej bibliotece domowej, do nowego leksykonu biblijnego, który został niedawno wydany przez wydawnictwo Jedność i Herdera w języku polskim. To niezwykła kopalnia materiałów zarówno właśnie wiedzy historycznej, jak i geograficznej, nie mówiąc o objaśnieniu imion czy ważnych pojęć biblijnych. I tam znajdziemy bardzo ważne informacje dotyczące starożytnej Syrii. Trudno tu przedstawiać całość tej prezentacji. Zdajmy sobie jedynie sprawę z tego, że około roku 1200 przed Chrystusem załamało się ówczesne państwo, imperium Hetytów, które rozciągało się również na terenie Syrii, Turcji. Na ten teren Syrii dzisiejszej, a więc takie miasta jak Antiochia, Alalach, Aleppo, Karkemisz, Damaszek, Palmira, przybywają Aramejczycy, którzy utworzyli królestwo ze stolicą w Damaszku. I to właśnie królestwo w IX wieku stało się wrogiem Izraela. Religią panującą w Syrii był oczywiście politeizm. Znamy go dosyć dokładnie z wykopalisk, które stały się udziałem, to znaczy przyniosły bardzo wiele tabliczek opisujących, ukazujących przede wszystkim mit Baala, ale też cały szereg hymnów po prostu ku czci bogów Ugarit starożytnego. Czczono wiele bóstw, bóstwa pogody, Dagona, Hadada, Baala, boga burzy, ale też boginię Anat, rozumianą jako źródło, Anat znaczy źródło właśnie bogini miłości, Ashera, bogini płodności, małżonka Baala, Asztarte i Reszef, płomień, czyli bóg burzy i nawałnic, zarazy i zagłady. Otóż z tego świata, z jednej strony wielkiej kultury materialnej, militarnej, bogactwa też terytorium, przypomnijmy, że Syria to zarówno góry, takie jak Liban, Antyliban, góry Amanu, ale też wzniesienia wokół Aleppo i Damaszku i wspaniałe doliny rzeczne wzdłuż Orontesu, Leontesu i górnego Eufratu. Otóż z tej właśnie krainy, z tej, można powiedzieć, wysokiej kultury, kultury po prostu gospodarczo-militarnej, przybywa Naaman do proroka Elizeusza, do ziemi Izraela. Elizeusz to imię znaczy tyle, co Bóg pomógł. Już nie będziemy przypominać sobie całej historii tegoż uzdrowienia, tej właśnie wielkiej, wspaniałej wizyty Naamana, jego wątpliwości, jakie miał w odniesieniu do polecenia, które usłyszał od proroka Elizeusza, aby 7 razy wykąpał się w rzece Jordan. Przejdźmy od razu do wersetu 14, który rozpoczyna niedzielne czytanie. Odszedł więc Naaman od proroka i zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa męża Bożego. Mamy tutaj pierwszą jakże ważną postawę. Pomimo początkowych wahań, niedowierzań, dlaczego akurat Jordan, czyż nie ma równie wspaniałych rzek właśnie w jego ojczyźnie, jednak ostatecznie posłuchał proroka. I korzystając z bardzo ważnej metody analizy poszczególnego zdania przy pomocy tekstów paralelnych, przypomnijmy sobie choćby jedno tylko zdanie z Ksiąg Mądrościowych. Brzmi ono tak: ucz mądrego, a stanie się mądrzejszy. Tu wybitny generał, człowiek cieszący się zaufaniem swojego króla, przybywa prosić proroka, ostatecznie posłuchał tegoż właśnie męża Bożego. Następnie mamy wzmiankę o Jordanie. Jest to nawiązanie do pewnego obyczaju w Mezopotamii, praktykowanego również tam, tak jak nas informuje przypis w Biblii Tysiąclecia, 5. wydania, że praktykowano takie obmycia rytualne w Eufracie. Ale Pismo Święte, Księga Ezechiela i Księga proroka Zachariasza pozwalają nam w tej rzece Jordan, konkretnej, rzeczywistej rzece, widzieć symbol, zapowiedź jeszcze innej rzeki. Rzeki o charakterze duchowym. Mianowicie prorok Ezechiel w 47 rozdziale mówi, że oto z odbudowanej w Jerozolimie nowej świątyni, spod jej ołtarza, wypłynie wielka rzeka, coraz to głębsza rzeka, docierająca do miejsc pustynnych, i wszystko, co zetknie się ze słodkimi wodami tej rzeki, będzie uzdrowione. Zarówno istoty żyjące w tej wodzie, jak też drzewa rosnące nad tą wielką rzeką. Prorok Zachariasz z kolei w 13 rozdziale mówi podobnie: w owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycia grzechu i zmazy. Bardzo charakterystyczne duchowe rozumienie właśnie pewnego tajemniczego jeszcze daru, który wytryśnie w Jerozolimie. Z perspektywy Nowego Testamentu wiemy, że tą rzeką, o której obydwaj prorocy mówią, w której człowiek dostępuje odrodzenia, jest ta woda, która wypływa z otwartego boku Chrystusa ukrzyżowanego i która symbolizuje Ducha Świętego. Mówił o strumieniach wody żywej, mówił o duchu, jak czytamy w 4. Ewangelii, w rozdziale 7. Równocześnie w 4. rozdziale Ewangelii według świętego Jana Pan Jezus mówi o wodzie żywej, którą jest również Jego Słowo, Jego nauczanie, Słowo, które wypływa z Jego ust. Mamy jeszcze w tym 14 wersecie jedną bardzo charakterystyczną wzmiankę. Ona de facto nie jest potrzebna, bo rzecz jest znana z kontekstu, ale jednak autor natchniony wtrąca, że Naaman postąpił według słowa męża Bożego. Jest to kapitalne nawiązanie do postawy Noego, który według słowa Bożego postąpił i został uratowany z potopu. Podobnie list do Hebrajczyków w 11 rozdziale mówi o Abrahamie, który usłuchał wezwania Bożego i wyruszył do kraju, który Bóg mu ukazał. Po prostu rozpoczęła się wielka historia Abrahama. A więc w tym 14 rozdziale mamy niezwykle cenne informacje pokazujące, jak jakie podstawowe czy początkowe czynniki wchodzą w rachubę na tej drodze przemiany człowieka, zarówno w sensie cielesnym, czyli uzdrowienia w tym przypadku, bo tu mamy świadectwo dotyczące konkretnego właśnie cudu, uzdrowienia, ale równocześnie ten cud jest, jak wspomniałem, można by powiedzieć, symbolem, czyli znakiem, widocznym znakiem uzdrowienia w znaczeniu duchowym, czyli cielesno-duchowym, czyli zbawienia. Patrzmy dalej, werset 15. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem i wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Jakże charakterystyczny motyw, często występujący w Starym Testamencie. Otóż poganie, patrząc na doświadczenia, na przeżycia, na historię ludu Izraela, często odkrywali, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Bóg, w którego wierzą Izraelici. I tak na przykład mówi Rahab, która zwraca się do wysłańców Jozuego, aby ją uratowali, bo przekonała się, że z wami jest prawdziwy Bóg, podobnie Gibeonici, rozdział 9. Czy przypomnijmy sobie z księgi Daniela. Bóg uratował Daniela w jaskini lwów i to stało się po prostu przyczyną wiary dla króla. Jeszcze mocniej mówi prorok Jeremiasz, rozdział 16, werset 19. Pan moją siłą, moją twierdzą, a przodkowie, mówi po prostu o poganach, przodkowie ich odziedziczyli tylko kłamstwo, nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy. To przecież wcale nie są bogowie. Dlatego pokażę im, mówi Pan, dam im poznać moją rękę i moją siłę i zrozumieją, że moje imię brzmi Jahwe, czyli ja jestem. To wspaniały tekst, który świetnie koresponduje z tym, co tutaj mówi Naaman, bo to właśnie rzeczywiście, tak jak Jeremiasz mówił, Bóg poprzez swoją moc, swoją rękę i moją siłę dam im poznać. Zrozumieją wtedy, że jestem Bogiem prawdziwym. Właśnie w ten sposób odkrył prawdziwego Boga generał syryjski Naaman. Mamy też następnie jego bardzo charakterystyczną postawę wdzięczności. Przynosi dar dla proroka. Oczywiście prorok wzdryga się przed przyjęciem jakiegokolwiek daru od Naamana. Mówi wręcz na życie Pana, czyli jak jest prawdą, że żyje Jahwe, przed którego obliczem stoję, nie wezmę, a więc bardzo mocne, kategoryczne stwierdzenie. Prorok nie chce żadnego daru za dzieło Boże dla siebie. Wiemy z dalszej części narracji, że ten dar połasi się, sługa po prostu proroka zostanie surowo ukarany z tego powodu. Naaman nalegał oczywiście, ale prorok nie ustąpił, odmówił. Mamy tutaj ten charakterystyczny motyw wdzięczności, który znów pojawia się często na kartach Starego Testamentu. Na przykład Jakub, który chce obdarzyć sowicie Ezawa, ponieważ, jak mówi, Bóg mnie obdarzył sowicie, mam wszystko. I żeby pojednać się z bratem, proponuję mu te dary, które brat przyjmuje. Podobnie żona Nabala dla ułaskawienia Dawida, którym Nabal wzgardził, przynosi mu dar. Dawid przyjmuje ten dar. Bardzo znamienna jest również postawa świętego Pawła, który organizował zbiórkę dla ubogich chrześcijan w kościele w Jerozolimie. Zwraca się do Koryntian, aby dar wasz okazał się hojnością, a nie sknerstwem. Widzimy tutaj tę postawę wdzięczności, o której jeszcze będziemy mówili w kontekście Ewangelii tej niedzieli, jak też wersetu przed Ewangelią. Otóż Widzimy, jak bogata treść tegoż wersetu związanego właśnie z tym darem, który Naaman chce złożyć, ale oczywiście nie chodzi o dar dla proroka, jak on zamierzał. Prorok prostuje te jego wyobrażenia, że jedynym, który może być w jakikolwiek sposób adresatem wdzięczności Naamana, winien być sam Bóg. I teraz zobaczmy werset kolejny, 17. Naaman rzekł, jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może. A więc Naaman prosi o ziemię, którą by załadowano właśnie, którą by w worach obciążono muły, aby mógł ją zabrać ze sobą do ziemi, która z perspektywy Izraela uchodziła za ziemię nieczystą, ziemię pogan. Poza tym po wysypaniu tej ziemi w Syrii, tam gdzie przebywał w swojej posiadłości, pragnie modlić się do Boga Izraela. Bo istniało w starożytności takie przeświadczenie, iż bogowie mają swoje własne terytoria i na terytorium danego Boga nie można się modlić do innego bóstwa. I Naaman jeszcze pozostaje w jakimś sensie w takim prymitywnym po prostu wyobrażeniu i prosi o tę ziemię właśnie z Izraela, aby mógł ją zabrać, by na tej ziemi, która jest własnością Jahwe, którą Bóg dał Izraelowi, on również mógł się modlić i w sposób ważny, skuteczny, owocny modlić się do Boga Jahwe. I rzeczywiście taki dar otrzymuje, ale przede wszystkim ważne są jego słowa. Odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Jahwe. Jahwe Bogu, który objawił się Mojżeszowi. Jestem, który jestem. Widzimy tutaj wspaniałe postanowienie, praktycznie wyznanie wiary monoteistycznej, jakkolwiek czyni jeszcze pewne zastrzeżenia w związku ze swoją pracą na dworze pogańskiego króla. Prorok przyjmuje ten warunek, bo jest to jeszcze cały czas wiara początkowa, wiara w stanie rodzenia się. Tak więc podsumowując tę analizę przy pomocy tekstów paralelnych, możemy stwierdzić, jak bardzo głębokie jest przesłanie tej perykopy i jak mocno związane z nauczaniem całego Starego Testamentu, a nawet wielu ksiąg Nowego Testamentu. Widzimy, jak Pismo Święte jest organiczną całością. Nie ma tak, że jakaś perykopa jest całkowicie w swym orędziu, w swoim przesłaniu oderwana od reszty objawienia. Tak więc spróbujmy jeszcze w chwili milczenia, wsłuchując się w tę krótką muzykę, którą za chwilę usłyszymy, przyjrzeć się tej perykopie, aby szukać odpowiedzi, bądź jakoś wyodrębnić, czy to w formie pisemnej, czy w formie po prostu pewnych spostrzeżeń poczynionych w naszej świadomości, dzięki czemu, dzięki jakim zachowaniom, działaniom Naaman z trędowatego staje się człowiekiem przemienionym, tak jak autor natchniony mówi. Jego ciało stało się na powrót jak ciało małego chłopca został oczyszczony. To widoczny symbol właśnie ciała przemienionego, ciała, o którym święty Paweł powie, że będzie to ciało niebieskie po prostu, tak jak ciało Chrystusa zmartwychwstałego, wolne od jakichkolwiek cierpień, chorób czy zagrożeń. Spróbujmy dokonać takiej osobistej medytacji, a potem owocami tej medytacji podzielimy się w trakcie naszej rozmowy po wyjaśnieniu sobie tekstu Ewangelii.
Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przychodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zauważamy z całą pewnością, iż opowiedziany przez ewangelistę proces uzdrowienia tego trędowatego wraz z innymi, ale przede wszystkim ewangelista koncentruje uwagę na tym jednym, którym wrócił do Jezusa. Odkrywamy tu również proces przemiany, który nazwaliśmy procesem zbawienia. To uzdrowienie jest, jak wspomniałem wcześniej, symbolem, czyli bardzo ważnym, mocnym znakiem rzeczywistości duchowej, nadprzyrodzonej, właśnie zbawczej. Jest, można by powiedzieć, używając nieco filozoficznego języka, antycypacją ostatecznego zbawienia, zbawienia eschatologicznego. Jeszcze zanim przejdziemy do analizy poszczególnych wersetów, zdajmy sobie sprawę z kontekstu tego świadectwa Łukaszowego. Ewangelista umieszcza je mianowicie w wielkiej części swojej Ewangelii, którą określa się mianem pierwszy okres podróży Jezusa do Jeruzalem. Na mękę oczywiście, do Jeruzalem, gdzie zmartwychwstanie. Rozpoczyna się ta wielka sekcja trzeciej Ewangelii w rozdziale 9, werset 51, charakterystycznym zdaniem: gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem. I właśnie w kluczu tej pielgrzymki, podróży, drogi do Jeruzalem, ewangelista sytuuje również to wydarzenie, tak jakby chciał powiedzieć, że to, co się tutaj wydarza z owym Samarytaninem, cudzoziemcem, a więc niebędącym ortodoksyjnym wyznawcą Boga Abrahama, Boga Mojżesza, Boga Izaaka, jest procesem, jest etapem, ważnym etapem, czy ważnym wydarzeniem w jego osobistej drodze do zbawienia. Zobaczmy zatem najważniejsze momenty, czy aspekty tejże właśnie drogi, czy tego procesu przemiany trędowatego w człowieka zdrowego, a nawet po prostu szczęśliwego. Najpierw odkrywamy, że Pan Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei, zmierzając do Jeruzalem. Właśnie ewangelista przypomina, w jakim kluczu, w jakim kontekście trzeba sytuować to wydarzenie. Jest to zaiste ważny etap, ważne wydarzenie na drodze do zbawienia. Pan Jezus przechodzi tamtędy, gdzie ci trędowaci wypędzeni oczywiście z miejsc zamieszkałych, poza miejscowości, zazwyczaj to były jakieś groty na odludziu, znajdowali się. To ważny moment, przechodził tamtędy przez pogranicze, do tego jeszcze Samarii i Galilei, a więc krain uznawanych za schizmatyckie. W Galilei wiele szczepów rodzin pogańskich, w ogóle Samaria podobnie po roku 721 sprowadzono do Samarii mnóstwo ludów z Mezopotamii. Czytamy o tym w Księgach Królewskich. I znów odsyłam Państwa, którzy chcieliby pogłębić sobie ten temat, do wspomnianego na początku nowego leksykonu biblijnego, zwłaszcza duszpasterzy, katechetów. To wspaniałe narzędzie do takiej właśnie egzegetycznej pracy, łatwo dostępne dzisiaj w języku polskim. Narzędzie klasy światowej po prostu, przynoszące najnowsze osiągnięcia i archeologii, i geografii, i historii starożytnej, nie mówiąc o egzegezie. A więc wydarzenie dzieje się praktycznie poza ortodoksyjnym, można by powiedzieć, terytorium czystej wiary w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Zgodnie z przepisami Księgi Kapłańskiej powinni wołać nieczyści, czy nieczysty, nieczysty, nieczysty. Tymczasem oni wychodzą i wołają zupełnie co innego. Jednak zatrzymują się z daleka, a więc do pewnego stopnia zachowują przepisy Księgi Kapłańskiej czy Księgi Liczb. To były bardzo rygorystyczne przepisy. Można to zobaczyć na niektórych filmach obrazujących te właśnie cuda Jezusa. Ale bardzo ważne jest to ich wołanie. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. To wołanie pojawia się w Ewangeliach kilka razy. Tak woła na przykład ślepy od urodzenia Bartymeusz w Ewangelii Łukaszowej, 18 rozdział. Dwaj niewidomi, kobieta kananejska, ojciec epileptyka, który prosi właśnie: Jezusie, ulituj się nad moim synem. Pojawia się w tamtych wołaniach określenie: Synu Dawida, ulituj się nad nami. Jest to wyraźne określenie po prostu Jezusa jako Mesjasza. Natomiast ci najprawdopodobniej nie dostrzegali w Jezusie jeszcze Mesjasza, jako mieszkańcy właśnie tych obszarów, gdzie te żydowskie oczekiwania na Mesjasza i wiara ortodoksyjnego judaizmu była wymieszana po prostu z poglądami różnego rodzaju właśnie idei pogańskich, nauczycieli pogańskich. Oni wołają: Jezusie, Mistrzu. Mistrzu to określenie, które epistata, które nawiązuje do działalności nauczycielskiej Pana Jezusa. A więc wieść o Jego nauczaniu, o tym, że głosi bliskość Pana Boga wobec cierpiących, wobec pokrzywdzonych, wobec grzeszników, musiała do nich w jakiś sposób już dotrzeć, skoro tak właśnie wołają. Ta postać Pana Jezusa jest już im jakoś początkowo znana, przynajmniej ze słyszenia. I do tej wiedzy ze słyszenia, a może i osobisty, jakkolwiek ewangelista tutaj nie wspomina żadną miarą, oni się odwołują i wołają w ten właśnie jakże mocny sposób: ulituj się nad nami. Zobaczmy reakcję Pana Jezusa. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. To zastanawiające. Nie wypowiada do nich żadnego słowa uzdrawiającego, nie spełnia żadnego gestu, jakiegoś symbolicznego gestu uzdrowienia, nie dotyka ich. Poleca jedynie wykonać czynność, która mogła im się wydać nieco, jakby to powiedzieć, nie tyle dziwna, co jakby zawieszająca tę ich prośbę. Z drugiej strony patrząc, słysząc to polecenie, mogli się domyśleć, że jedynie idąc do kapłanów mogli pójść jako uzdrowieni, żeby kapłani stwierdzili, że rzeczywiście zostali oczyszczeni z trądu. Taki był przepis właśnie Księgi Kapłańskiej. Dopiero kiedy kapłani stwierdzili, że ktoś jest oczyszczony, uzdrowiony z trądu, mógł powrócić do życia w rodzinie, w społeczności, mógł uczestniczyć w modlitwach po prostu. Oni poszli, zauważa ewangelista, a gdy szli, nie ma żadnego zastanawiania się, wahania, jakiejś, prawda, oceny, dlaczego, jak, jest natychmiast wykonanie tego polecenia. Idźcie, poszli. Przypomina nam to wesele z Kany Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I tak uczynili. Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je po brzegi. Podobnie setnik z czwartego rozdziału czwartej Ewangelii. Ufa słowom Jezusa, wraca do domu, zastaje sługę uzdrowionego. Podobnie ślepy od urodzenia w dziewiątym rozdziale Ewangelii Janowej, werset siódmy, poszedł i obmył się w sadzawce Siloam. A więc widzimy tutaj ten motyw posłuszeństwa niezwykle ważny, bo to z nim bezpośrednio związane jest oczyszczenie. Gdy szli, zostali oczyszczeni. Ale na tym proces przemiany tychże trędowatych, czy tegoż właśnie trędowatego Samarytanina się nie kończy. Przeciwnie, zaczyna się, można by powiedzieć, drugi, najważniejszy etap. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. Mamy tutaj kilka gestów, które uzdrowiony Samarytanin, trędowaty, oczyszczony, spełnia. Mianowicie, najpierw jest to przyjście do Jezusa. Przypominają nam się te wszystkie postaci szlachetne, które szukały Jezusa i przychodziły do Niego, poczynając od mędrców ze wschodu, o których mówi Mateusz. Ale tutaj przede wszystkim na uwagę zasługuje to, co oni czynią, mianowicie co on czyni. Chwali Boga donośnym głosem, pada na twarz przed Jezusem. Mamy po prostu uznanie w Jezusie osoby boskiej. Dokładnie tak się zachowuje uzdrowiony przez Pana Jezusa niewidomy od urodzenia w dziewiątym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jest to postawa, do której wzywa cały szereg tekstów Pisma Świętego, do oddawania po prostu czci w ten sposób Panu Bogu. Na przykład Abraham upadł na twarz przed Bogiem, mówi Księga Rodzaju, rozdział 17. Podobnie czynią liczni uzdrowieni, jeszcze inni, przez Pana Jezusa. Podobnie mędrcy w grocie, gdy zobaczyli dziecię Jezus, upadli na twarz. Przypomnijmy sobie jeszcze, bo to pozwala nam zrozumieć ten zbawczy wymiar, aż trzy teksty z Księgi Apokalipsy z rozdziału 15 i 2 z 19, gdzie przed tronem Boga, Boga zasiadającego na tronie, przed Nim, upadają starcy reprezentujący historię zbawienia, lud zbawienia i istoty żyjące. Bogu samemu składają pokłon. A więc uznaje, odkrywa i uznaje w Jezusie, którego wcześniej nazywał jedynie mistrzem, odkrywa osobę boską. Padł na twarz u jego nóg. A następnie wychwala Boga donośnym głosem. Trzeba by nam sięgnąć do wielu psalmów, które tak właśnie opisują szczęście człowieka doświadczającego zbawienia, doświadczającego bliskości Pana Boga. Może sięgnijmy do jednego, dwóch, by ten wymiar wielkiej radości, szczęścia z odkrycia obecności Bożej, z doświadczenia Bożej dobroci przybliżyć sobie. Na przykład w psalmie 107, werset 20 znajdujemy takie słowa. Bóg posłał swoje słowa, aby ich uleczyć, uchronić ich życie od grobu. Niech czynią dzięki Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich. Niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością Jego dzieła. Czy jeszcze psalm 118, często przez nas odmawiany jako modlitwa w okresie paschalnym, mianowicie werset 18, gdzie wyzwolony prawicą Bożą, sprawiedliwy, woła tak: okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazuje, prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje, nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, chcę wejść i złożyć dzięki Panu. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Widzimy, jak pełne zachwytu właśnie mocą Bożą, Bożą dobrocią, Bożą miłością i samą osobą Pana Boga są te święte teksty psalmów. Dokładnie to samo przeżywa ten właśnie Samarytanin uzdrowiony przez Pana Jezusa z trądu. I finał tej Ewangelii, pytanie Pana Jezusa właśnie o pozostałych dziewięciu, pytanie, które praktycznie nie wymaga komentarza, wszak Pan Jezus powtarza tutaj konieczność tej postawy dziękczynienia i oddawania chwały Bogu, Bogu, który jest źródłem przemiany człowieka, człowieka chorego w zdrowego, człowieka podlegającego przemijaniu i śmierci, w człowieka powołanego do pełni życia z Bogiem. Tak więc widzimy tę wspaniałą postawę, wspaniałe przeżycia zarówno Samarytanina, jak też Chrystusa, który wyjątkowo mocno podkreśla tę jego postawę i dziękczynienia, i uwielbienia Pana Boga. I ostatnie słowo skierowane już do samego uzdrowionego. Pan Jezus mówi: wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. To bardzo charakterystyczne polecenia. Wstań. Jest tu bez wątpienia aluzja do anastazis, do powstania z martwych, do podniesienia się właśnie z tej ciężkiej tutaj w tym przypadku choroby. Idź, to wielkie posłannictwo, którym Bóg obdarza tych, których wyposaża w swoją łaskę, którym towarzyszy po prostu. Widzimy tutaj dokładnie to samo wielkie zaufanie Chrystusa do tegoż Samarytanina. Twoja wiara cię uzdrowiła, twoja wiara dokonała tej wielkiej przemiany w twojej osobie i w twojej w ogóle strukturze cielesnej, byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, w twoim ciele i w twojej duszy. Przemieniła ciebie, zbawiła ciebie. Mam nadzieję, że dzięki tym przywołaniom tekstów paralelnych mogliśmy zobaczyć całą głębię aluzji, odniesień, które są w tekstach ewangelicznych zamierzone przez autora natchnionego, zwłaszcza przez świętego Łukasza. Mam też nadzieję, że dzięki tym wyjaśnieniom odkrywamy, iż rzeczywiście liturgia słowa tej niedzieli mówi nam o Bogu, który okazuje ludom nie tylko Izraelitom, ludowi pierwszego przymierza, ale ludom, owym cudzoziemcom, poganom, którzy byli czcicielami różnych bogów, okazuje swoje zbawienie, czyli objawia siebie samego, swoją moc, swoją miłość, swoją dobroć, swój majestat. Dlatego też przejdźmy teraz do naszej już medytacji. Moglibyśmy tę medytację poprowadzić stawiając dwa pytania, czy wybierając dwa tematy. Pierwszy to bez wątpienia temat dziękczynienia, wszak do tego wzywa nas werset przed Ewangelią. Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Zwłaszcza pierwsze, drugie czytanie Ewangelia znaczy się, ale też czytanie z listu świętego Pawła pokazują nam doskonale, jak wielkie dary otrzymuje człowiek, za które winien po prostu dziękować Panu Bogu, jeżeli chce tymi darami się cieszyć. Inaczej trudno sobie wyobrazić człowieka zbawionego, człowieka przemienionego, który by nie żył w owym duchu wychwalania Boga, dziękowania, tej właśnie wielkiej miłości dziękczynnej. A drugi temat to temat po prostu tego procesu zbawienia. Ale może sięgnijmy właśnie po ten pierwszy temat. Za wszystko dziękujcie Bogu, czyli za co? Ale szukając odpowiedzi na to pytanie, zapraszam wszystkich Państwa, naszych słuchaczy, rozważających Słowo Boże, szukających Słowa Bożego, również do osobistej już lektury drugiego czytania, czyli fragmentu z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Jest to rozdział drugi, od wersetu 8 do 13, bo w tym fragmencie apostoł wręcz expressis verbis wylicza te wielkie dary, o których jest też mowa w pierwszym czytaniu i w Ewangelii, za które winniśmy z całego serca, z wielką synowską miłością dziękować Bogu.
Wysłuchaliśmy czytań na najbliższą niedzielę, 28 niedzielę. Zapraszamy Was, drodzy, do tworzenia tego czasu. Proszę, telefonujcie do naszego studia pod następujące numery: 56 655 23 55, to dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, dla słuchaczy posiadających telefony w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 spoza granic naszej ojczyzny, numery telefonów 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Radiu Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Pochylamy się nad tekstami Świętego Słowa. Pomocą w tym nam jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. Zapraszamy, drodzy, do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja w związku z tym, jak ksiądz profesor naświetlał tak tło do tej starotestamentowej historii z Naamanem, było odniesienie do Aramejczyków, że to jako wrogów Izraelitów. I mam takie właśnie pytanie, bo słyszałem, że Pan Jezus mówił po aramejsku. Mamy pewne zapisy takie właśnie, jak chociażby z Ewangelii według Mateusza, kiedy chodzi o śmierć Pana Jezusa i Pan Jezus mówi Eli, Eli, lema sabachthani. I tutaj jest tak, że to w przypisie grecka transkrypcja słów aramejskich. Samo pytanie moje właśnie w tej sprawie, jakby to ksiądz profesor uzasadnił, że no tak jak w sensie, że Aramejczycy byli wrogami Izraelitów, jeżeli właśnie Pan Jezus posługiwał się językiem aramejskim, jak to wytłumaczyć, dlaczego właśnie w ten sposób? Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Tadeuszu, za to pytanie, za to słowo i oddajemy głos panu księdzu profesorowi, prosząc o słowo wyjaśnienia.
Dziękujemy bardzo. Jakkolwiek pytanie odbiega od treści naszej medytacji, którą zamierzaliśmy przeprowadzić, odsyłam jeszcze raz bardzo gorąco właśnie do tego nowego słownika, nowy leksykon biblijny, gdzie znajdziemy właśnie hasło Aram, Aramejczycy. Przeczytam tylko fragmencik 1-2, ponieważ to jest bardzo długa przede wszystkim historia. Mianowicie Aramejczycy, ich dzieje spowija mrok. Jeżeli informacja zawarta w księdze Amosa, że Aramejczycy pochodzą z Kir, wskazuje na północny zachód, na północno-zachodnią Arabię, wówczas zgadza się z danymi dotyczącymi krewnych Abrahama, ponieważ według rodzaju 22-21 Kemuel, praojciec Aramejczyków, mieszkał w pobliżu tego obszaru, z którego wyprowadził się Abraham. Bratem Abrahama jest Nachor, który jest wymieniony jako ojciec Kemuela i przez pewien czas miał jeszcze tam mieszkać. Izraelici są zatem spokrewnieni narodowościowo z Aramejczykami. Aramejczykiem jest teść Jakuba Laban, a sam Jakub jest określany w powtórzonym prawie 26 jako błądzący Aramejczyk. Nawet jeśli w starszych tekstach zapisanych pismem klinowym Aram jest umieszczany w Mezopotamii, to królestwa Aramejczyków spotykamy na północnym wschodzie od Izraela. A więc mamy tutaj taką właśnie całą debatę historyczno-geograficzną, prowadzoną przez badaczy dotyczących samych tych, powiedzmy, prapoczątków ludu Aramejczyków i gdzie oni ostatecznie zamieszkiwali, o których Aramejczykach Pismo Święte mówi i w odniesieniu do którego tekstu po prostu. Ale dalej czytamy jeszcze, że ważniejsze znaczenie mają jednak konflikty z państwami Aramejczyków w późniejszym okresie, w których dominującą rolę odegrał Dawid i niektórzy królowie. I tutaj leksykon odsyła do 2 Samuela rozdział 8, do 10 rozdziału, do 1 Królewskiej 11 rozdział, do 20 rozdziału i do 2 Królewskiej rozdział 13 i rozdział 16. Najważniejszym państwem Aramejczyków było to ze stolicą w Damaszku. Ale potęgę Aramejczyków złamali Asyryjczycy. Jednak język aramejski stał się językiem całego znanego wówczas cywilizowanego świata, czyli Azji Przedniej. I dalej znajdziemy w tym leksykonie, który z całego serca właśnie osobom zainteresowanym takim uszczegóławianiem informacji biblijnych, a warto to czynić, ponieważ wtedy teksty Pisma Świętego stają się dla nas bardzo realistyczne i historycznie, i geograficznie. Mamy cały szereg informacji na temat właśnie języka aramejskiego, ale sądzę, że te informacje, które przedstawiłem, już w istotny sposób wyjaśniają, dlaczego właśnie Żydzi po niewoli babilońskiej w gruncie rzeczy posługiwali się językiem aramejskim. Jakkolwiek nawet właśnie fragmenty Księgi Daniela powstały też w języku aramejskim, ale tekstem absolutnej większości ksiąg Pisma Świętego jest język klasyczny, hebrajski, prawda? To niech to wystarczy może, żebyśmy nie sprowadzili naszej medytacji nad Słowem Bożym niedzielnym do rozważań natury geograficzno-językowej. Jakkolwiek podkreślam, one są ważne, bo one podkreślają też właśnie ten realizm objawienia i ostatecznie realizm wcielenia. Tak jak Pan przywołał, że Pan Jezus rzeczywiście posługiwał się językiem aramejskim.
My odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Moje imię Janusz, dzwonię z Bielska Białej.
Szczęść Boże, witamy Panie Januszu.
Te wspaniałe teksty, wszystkie te teksty, które ksiądz profesor nam tak pięknie przedstawił i wyjaśnił, no, dotyczą jednego tematu. Dziękczynienia. Dziękczynienie. Jak należy Bogu dziękować w każdej sytuacji, tam trendowaci i jest w każdej innej sytuacji. I to odbieram to jak najbardziej do nas, do siebie, że i zastanawiam się, jak ja to przestrzegam, jak ja to stosuję w swoim życiu. Tak często się prosi Pana Boga w różnych w modlitwach, w różnych, prawda, msze święte się zamawia i tak dalej. No, często jest to spełnione. I czy ja potrafię należycie dziękować, jak ci trędować, jak ten jeden Samarytanin potrafił. I obawiam się, że może nie tylko mnie to dotyczy, ale ogólnie ludzi, że właśnie prosić to tak, prosimy, ale potem to jakoś może z tym dziękczynieniem nie jest to tak dobrze. I tu myślę, że po wysłuchaniu tych czytań biblijnych należy właśnie odnieść to do siebie i w swoim dalszym życiu jakoś tym się, prawda, tak stosować. To może tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Nuszu, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy bardzo za tę uwagę, rzeczywiście bardzo trafną. Ja jedynie podpowiem, cytując fragment psalmu, którym będziemy się modlić w tę niedzielę, jak dostrzegać tę właśnie moc działającą w naszym życiu, moc Bożą. Psalm mówi wyraźnie, śpiewajcie Panu, bo zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Wspomniał na dobroć, na wierność swoją. A więc, krótko mówiąc, trzeba mieć oczy otwarte rzeczywiście na te aspekty naszego życia, wydarzenia, fakty, osoby, które spotykamy, dary, które otrzymujemy, że to naprawdę nie jest dzieło przypadku, czy jakoś tak się samo stało, albo mi się to należało, czy sam to sobie tak właśnie podarowałem. De facto niczego sobie sami nie możemy podarować. Wszystko, co otrzymujemy, jak podkreśla zwłaszcza Kohelet, pochodzi z ręki Boga, używa 16 razy czasownika Natan. Pan ci to dał, poczynając od kubka wody czy kromki chleba.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Matylda z Łodzi. Ja mam takie pytanie, bo ktoś mnie zapytał, czy ta liczba 10 trędowatych to jest jakiś symbol liczbowy biblijny? Czy to jakieś ma odniesienie? Czy to tak jest po prostu tylko taki przykład, czy też symbol jakiś?
To jest bez wątpienia nawiązanie do historii z życia Abrahama, kiedy to po prostu patriarcha, chcąc ocalić miasta, nierządu, Sodomę i Gomorę, ma możliwość prowadzenia tego wspaniałego dialogu z Panem Bogiem, gdzie mówi, czy z uwagi na 50, 40 i tak dalej, 30, schodzi ostatecznie do 10 sprawiedliwych, ocalisz Sodomę czy nie. Wydaje mi się, że to jest najpewniejsza biblijna paralela. Natomiast cyfra 10 w Piśmie Świętym nie ma aż takiego znaczenia doskonałości. Taką cyfrą jest bez wątpienia cyfra 7. Prawda, to tutaj przywołane 7 razy zanurzenie w wodzie. I to jedynie w tej chwili w ten sposób mogę po prostu wyjaśnić. Ta cyfra 10 można by powiedzieć, że jest nawet taką cyfrą po prostu wskazującą na pewną niedomkniętą całość. Domknięte całości to są właśnie takie 7, 14, 21 w tym kluczu rozumowanym. Ale są przeróżne tłumaczenia tych właśnie symboli, tej symboliki numerycznej, jaką mamy w Piśmie Świętym. Ale korzystając z faktu, że jestem przy mikrofonie, pozwolę sobie przytoczyć kolejny motyw dziękczynienia, który nie może nam umknąć, jeżeli dzisiaj wsłuchujemy się we wspaniałe świadectwo o Naamanie i o Samarytaninie uzdrowionym, trędowatym, który wychwala Boga. Otóż za wszystko dziękujcie Bogu, czyli za co albo za kogo. Obydwie te perykopy pokazują, że winniśmy z całego serca dziękować za ludzi od Boga przychodzących, za ludzi, przez których Bóg działa w naszym życiu. I widzimy dzisiaj te dwie wspaniałe postaci, Elizeusza, jego imię mówi, Bóg pomaga, Jezus, Bóg zbawia. A w drugim czytaniu widzimy świętego Pawła, który dla Ewangelii znosi przeciwności, poniżenie, więzy wręcz jak złoczyńca, ale czyni to ochoczo, aby głosić ludziom, aby przynosić ludziom Ewangelię, czyli dobrą nowinę właśnie o Bogu, który zbawia, który przemienia, który ratuje człowieka od śmierci. A ponieważ czas naszej audycji się kończy, a koniecznie chcę to powiedzieć, bo to jest niesamowicie wielki motyw naszego dziękczynienia, mianowicie Ewangelia. Apostoł Paweł pisze, będziemy słuchać tych słów, że oto według Ewangelii mojej Chrystus powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca. Nauka to godna wiary. Nauka płynąca z Ewangelii. Właśnie Ewangelia jest tym wspaniałym darem obok ludzi posłanych przez Boga, obok ludzi głoszących Ewangelii jak Paweł, za który to dar winniśmy Panu Bogu dziękować. Tak więc podsumowując, przeżywając tę liturgię słowa, wyławiajmy te wszystkie czynniki, wsłuchując się w Słowo Boże tej niedzieli, wyławiajmy te wszystkie czynniki, które doprowadziły Naamana do przemienienia, do uzdrowienia, do ocalenia, a przede wszystkim do odkrycia wiary, do otrzymania daru wiary w Boga prawdziwego, jedynego. Dziękujmy też za te wszystkie dary, które otrzymujemy od Pana Boga, tak jak nas wzywa święty Paweł w wersecie przed Ewangelią. Za wszystko dziękujcie Bogu. Nie tylko za to, co bezpośrednio my, pojedyncze osoby czy nasze rodziny otrzymujemy od Pana Boga, ale też za to wszystko, co jako Kościół, jako ludzie, jako świat otrzymujemy od Pana Boga, poczynając od darów stworzenia, poprzez życie, poprzez ludzi posłanych do nas przez Boga, za apostołów głoszących Ewangelię, za Ewangelię samą jako naukę godną wiary i wreszcie za zbawienie jako dzieło ręki Boga i dzieło Jego sprawiedliwości. Za tę Bożą miłość, która przemienia trędowatego w czystego, nędznego grzesznika w człowieka wysławiającego Boga, czyli szczęśliwego.
Czas naszej audycji Szukając Słowa Bożego dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi za ukazanie bogactwa treści zakrytego pod zewnętrzną warstwą słowa. Serca Bóg zapłać.